Czy twój PC jest w rękach hakerów? 23 lipca 2008. Jak sprawdzić, czy twój system nie padł ofiarą hakerów? Jak się od nich uwolnić? To może spotkać każdego. Być może twój komputer padł ofiarą hakerów, którzy bez twojej zgody i wiedzy używają go do swoich niecnych celów. Sprawdź koniecznie swój system, im prędzej, tym lepiej. Bądź czujny. Za każdym razem, gdy zachowanie twojego systemu odbiega od normy, powinieneś zadać sobie pytanie, czy do mojego komputera dobrali się hakerzy? Jeśli taka myśl wydaje ci się niedorzeczna, powinieneś zapoznać się z badaniami ekspertów do spraw zabezpieczeń firmy Cipherthrust http://www.cipherthrust.com/resource-statistics.php. Wyniki są zastraszające. Codziennie dochodzi do około 250 000 nowych infekcji. Oznacza to, że dzień w dzień 250 tysięcy użytkowników traci niepostrzeżenie kontrolę nad swoim PC-tem. Takie komputery przejęte przez hakerów fachowcy określają mianem zombie. PC-ty te przestają być posłuszne swoim właścicielom. Na polecenie hakerów łączą się tysiącami w formacje cyfrowej armii botnet, aby paraliżować serwery internetowe bądź wykonywać ataki do denial of service. Komputerowi piraci kierują się pobudkami finansowymi. Mając w ręku tak liczną armię, można wyłudzić od niejednej potencjalnej ofiary bardzo poważny okup, a niejeden właściciel serwisu internetowego woli zapłacić nawet wysoką kwotę, niż narazić się na jeszcze większe szkody pieniężne wynikające z tymczasowej bezużyteczności jego witryny, tym bardziej, że atak spowoduje rysę na jego wizerunku. Działaj szybko. Poniższa instrukcja pozwoli ci szybko przeanalizować swój system, aby upewnić się, że nie jest w rękach cyberprzestępców. Tylko jedno jest pewne, tylko brak jakichkolwiek odkryć to dobry wynik. Każda wątpliwość wymaga konsekwentnego postępowania i podjęcia określonych środków. Patrz dalej. Przy badaniu i zabezpieczeniu systemu pomogą ci i bezpłatne narzędzia do walki z atakami hakerów. S. 152721. Analiza systemu. Hakerzy próbują uzyskać zdalny dostęp do obcych komputerów. W tym celu najpierw umieszczają w nich szkodliwy kod, który później uruchamiają. Bardziej szczegółowo opisujemy ich postępowanie w ramce. Kod przemycony do komputera ofiary otwiera tzw. tylne drzwi ZANG. Backdoor. W zainfekowanym PC-cie, nawet jeśli po zaatakowaniu komputera załatano luki w zabezpieczeniach, wzmocniono restrykcje zapory sieciowej i zaktualizowano bazy sygnatur programu antywirusowego. Poniżej opisujemy w 5 punktach, jak wykryć taką napaść. S. 152721. Objawy budzące pierwsze podejrzenia. Hakerzy stawiają na dyskrecję. Ich celem jest, aby użytkownik komputera możliwie późno, a najlepiej w ogóle nie nabrał podejrzeń, bo wówczas przedsięwziąłby odpowiednie środki zaradcze. Mimo to każdy PC zombie wykonuje dla hakera określone zadanie. W ten sposób występują w systemie zjawiska, które powinny postawić cię w stan maksymalnej gotowości. Nadzorowanie operacji. Pozostaw system na kilkanaście minut, nie ingerując w jego działanie, i zwróć uwagę na diody informujące o aktywności twardego dysku i karty sieciowej lub routera. Ciągłe migotanie oznacza częste operacje wykonywane na dysku bądź żwawą wymianę danych z siecią. Jednak samo to jeszcze wcale nie musi oznaczać, że coś jest nie w porządku. Podobne objawy mogą być spowodowane przede wszystkim automatycznym aktualizowaniem systemu czy choćby usługą indeksowania w systemie Windows. Niemniej jednak tak intensywna wymiana danych nie powinna trwać nieprzerwanie. Przywołaj więc menedżer zadań klawisze Ctrl+Alt+Del. I zaobserwuj obciążenie procesora, a także stopień wykorzystania sieci. Parametry te znajdują się na kartach wydajność i sieć. Oprócz tego podejrzenia powinien wzbudzać bardzo ślamazarnie działający system, nie reagujący wcale lub reagujący w dużych odstępach czasu na uderzenia klawiszy i ruchy myszą. Niechciane okna pop-up. Podejrzenia powinny paść również na system, w którym podczas internetowych wędrówek na ekranie pojawiają się wyskakujące okna mimo włączonej blokady tego typu reklam. Plik hosts. Sprawdź plik o nazwie hosts w katalogu Windows System 32 Driver Sets. Plik ten może zawierać przydziały adresów IP do określonych nazw hostów, np. witryn internetowych. Może więc przekierowywać przywołania witryn internetowych na serwery hakerów lub np. strony, które usiłują wyłudzić poufne dane ofiary. Otwórz wspomniany plik za pomocą dowolnego edytora tekstowego, np. notatnika, i obejrzyj dokładnie wszystkie wiersze, które nie zaczynają się od znaku hash. Jeśli znajduje się tu coś innego niż 127.0.0.1localhost lub 2.1localhost i nie wpisałeś tego własnoręcznie, to istotna wskazówka oznaczająca zaatakowanie twojego PC-ta przez hakerów. Adres IP. Sprawdź, czy twój publiczny adres IP figuruje w bazach danych serwisów antyspamowych. Wprawdzie przy zmiennym adresie IP jest to mało prawdopodobne, niemniej jednak powinieneś wykluczyć tę ewentualność. Przywołaj witrynę http://www.dnsbl.info i kliknij przycisk Checkkeys IP. Jeśli koło choć jednej nazwy serwera widnieje czerwona kropka, twój adres jest w bazach antyspamowych, a twój komputer został przypuszczalnie użyty przez hakerów do ich celów. Wszystko to może, ale nie musi dać się zaobserwować w dowolnym momencie. Zaufaj swojemu przeczuciu. Jeśli twój system zachowuje się od pewnego czasu trochę inaczej niż zazwyczaj, powinieneś go gruntownie przebadać. W kolejnych punktach opisujemy, jak to zrobić. S. 152723. Skanowanie zewnętrznymi narzędziami. W systemie, w którym buszują lub buszowali hakerzy, nie możesz zaufać żadnej z zainstalowanych aplikacji, bo każda z nich mogła zostać odpowiednio spreparowana. Dlatego dokonaj analizy systemu za pomocą zewnętrznych narzędzi. Ta metoda ma dodatkową korzyść. W ten sposób ominiesz mechanizmy maskujące stosowane przez rootkit i skaner będzie miał dostęp do wszystkich plików. Najlepiej przebadaj swój system za pomocą pakietu Trinity Rescue Kit dostępny pod adresem http://trinityhome.org. Środowiska Windows 98/me/2000p/vista. Najpierw rozpakuj do dowolnego folderu na twardym dysku archiwum pobrane z internetu. Korzystając z programu nagrywającego, utwórz startową płytę z obrazu ISO. Jeśli nie masz do dyspozycji własnego programu, np. popularnego pakietu Nero Informacje, http://www.nero.com i http://www.alstor.com.pl, możesz skorzystać z bezpłatnej alternatywy. Godna polecenia jest m.in. Inkburn dostępny pod adresem http://www.idg.pl/ftp/pis/17077/pis.html. Wybierz tu opcję Retrieve File to Disk, kliknij Manifile-Browse for File i wskaż rozpakowany plik obrazu. Teraz wybierz nagrywarkę w polu Destination i kliknij dużą ikonę nagrywania w dolnej części okna. Gdy PC upora się z nagraniem płyty, pozostaw ją w napędzie i zrestartuj z niej system. W razie potrzeby przestaw w BIOS i kolejność napędów tak, aby nie uruchomił się Windows z twardego dysku, lecz system ratunkowy z przygotowanego przed chwilą krążka. Gdy na ekranie pojawi się wiersz poleceń, wpisz wirus scan AA, wówczas system zostanie przebadany antywirusowym skanerem Grisofta VG. Gdy ujrzysz na ekranie pytanie Volte Oulike Toto Force Mount de Devis, naciśnij przycisk Y. W ten sposób potwierdzisz, że chcesz podwiązać do systemu napędy, czyli wszystkie zainstalowane w komputerze twarde dyski. Trinity Rescue Kit pobierze z internetu najnowszą wersję programu antywirusowego, po czym samoczynnie rozpocznie badanie wszystkich plików na twardych dyskach. Jeśli w trakcie skanowania zostaną wykryte zarażone pliki, zgódź się na ich usunięcie. Po zakończeniu analizy zrestartuj system poleceniem reboot. Mimo gruntownego przeskanowania systemu i ewentualnego pozbycia się zainfekowanych plików, nie możesz mieć całkowitej pewności, że twój system jest znów czysty. Od tej pory powinieneś w regularnych odstępach czasu analizować bieżące procesy i nawiązywane połączenia sieciowe. 3. Analiza połączeń sieciowych. Jeśli hakerowi udało się otworzyć tylne drzwiczki w twoim systemie, aby umożliwić sobie komunikowanie się z nimi i przejęcie nad nim kontroli, oznacza to, że agresor zdołał przemycić do twojego peceta szkodliwy kod i uruchomić go. Szkodliwy kod, o którym mowa, działa przeważnie z uprawnieniami administratora i czeka na polecenia hakera otrzymywane przez otwarty w tym celu port. Spam z ukrycia. Jeśli hakerzy przejęli komputer ofiary, aby wykorzystać go do celów spamowania, szkodliwy kod zaczyna masowo rozsyłać niepożądaną pocztę. Przeważnie za pomocą własnego silnika SMTP jest to usługa systemowa odpowiadająca za komunikację pocztową. Do portu 25 konwencjonalnego serwera SMTP od dowolnego operatora ISP Internet Service Provider. Port 25 nie wymaga uwierzytelniania użytkownika, bo właściwie służy do komunikowania się dwóch serwerów pocztowych. Dlatego w wiadomości pocztowej może być podany dowolny nadawca, a i tak zostanie ona przekazana dalej. Przy okazji warto nadmienić, że można byłoby w znacznym stopniu zredukować problem niepożądanej poczty. Wszyscy operatorzy ISP musieliby zablokować port 25, przepuszczając pocztę tylko poprzez port 587, w którym jest konieczne uwierzytelnianie. Jednak dopóki wszyscy operatorzy się do tego nie zastosują, musisz mieć naokoło połączenia wychodzące w swoim systemie. Kontrola sieci. Za pomocą takich narzędzi jak CPF dostępny pod adresem http://www.technet.microsoft.com/bb897437.asps Środowiska Windows 2000p/Vista. Możesz podglądać w czasie rzeczywistym połączenia sieciowe nawiązywane przez poszczególne procesy i sprawdzać, z kim się komunikują. W tabeli są wyszczególnione kolejno w pierwszej kolumnie nazwa procesu wraz z jego identyfikatorem PID Process ID. Druga szpalta podaje stosowany protokół sieciowy, a więc TCP Transmission Control Protocol bądź UDP User Datagram Protocol. Jednak akurat ta informacja nie ma dla Ciebie znaczenia. W kolejnej szpalcie Local Address pojawia się nazwa komputera, z którego zostaje nawiązane połączenie, czyli Twojego komputera, i numer portu stosowanego w danej chwili do nasłuchiwania lub wysyłania odbierania danych. Adres komputera, z którym dany proces nawiązał połączenie, widnieje w czwartej kolumnie Remote Address. Ostatnia kolumna zawiera bieżący stan połączenia. Napis Established oznacza, że odbywa się transmisja danych, zaś napis Listening sygnalizuje nasłuchiwanie. Jeżeli w kolumnie Remote Address widnieje napis Localhost lub 127, 127.0.0.1. Komunikacja odbywa się wewnątrz Twojego komputera. Na przykład, proces działający w Twoim systemie komunikuje się ze swoim własnym serwerem www. Zestawienie portów. Niestety, nie ma prostej reguły, która pozwoliłaby jednoznacznie rozróżnić złośliwe i przyjazne połączenia. Są jednak objawy, które powinny wzbudzić Twoją uwagę. Najbardziej istotnym kryterium w klasyfikowaniu połączeń jest stosowany port. Porty z zakresu od 0 do 1023, tak zwane well-known ports, są stosowane tylko przez zdefiniowane usługi i z reguły nie stanowią zagrożenia, pod warunkiem, że w systemie nie ma luki w zabezpieczeniach. Tymczasem porty z zakresu od 1024 do 49 151, tak zwane registered ports, nie są przypisane do określonych usług. Są za to bardzo często stosowane przez takie aplikacje jak klienty FTP, przeglądarki internetowe, programy pocztowe i komunikator. Wymienione aplikacje otwierają tymczasowo port wybrany losowo z tego zakresu, aby umożliwić komunikowanie się, na przykład odwiedzenie określonej witryny internetowej, bez konieczności ciągłego blokowania portu. Kolejną cechą szczególną tych portów jest fakt, że zostają zamykane natychmiast po zakończeniu komunikacji. Jeśli na liście wyników w oknie CPFIELF zauważysz aplikację o nazwie, która Ci nic nie mówi, a aplikacja ta otworzyła port ze wspomnianego zakresu, powinieneś nabrać podejrzeń. Zapamiętaj lub zanotuj nazwę procesu wraz z jego identyfikatorem PID, aby ustalić dokładną ścieżkę dostępu do pliku wykonywalnego. Kliknij nazwę procesu prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Process Properties. Porty z najwyższego zakresu, numery od 49 152 do 65 535, noszą nazwę Dynamic Ports i są stosowane sporadycznie. Dlatego właśnie tu trojany i inne szkodniki mają wielkie pole do popisu. Gdy jedna z aplikacji otworzy port z tego zakresu, zapamiętaj jej ścieżkę dostępu i identyfikator procesu, po czym kontynuuj badania, jak opisujemy w następnym punkcie artykułu. Listę z numerami wszystkich zdefiniowanych portów i należącymi do nich usługami uzyskasz pod adresem http://wikipedia.org/wikiuist_len/podkreślenie-tcp-port-numbers-s/152725-4. Badania lokalne. Wykryłeś podejrzane połączenie z internetem i chciałbyś uzyskać więcej informacji na jego temat. Pomoże Ci w tym angielskojęzyczny program Process Explorer dostępny pod adresem http://technet.microsoft.com/bb897.6653.asps Środowiska Windows 2000p/Vista. Analizowanie procesów. Domyślnie Process Explorer wyświetla wszystkie procesy w widoku drzewa pogrupowane według ich wzajemnych zależności. Kolor tła sygnalizuje typ danego procesu. Na przykład kolor różowy oznacza usługi, niebieski zwyczajne procesy, brązowy zaplanowane zadania, a fioletowy spakowane pliki obrazu. Zasadniczo szkodliwy kod może kryć się za procesem każdego z wymienionych typów, jednak przeważnie próbuje się maskować, więc najczęściej prezentują się jako usługi lub skompresowane pliki obrazu. Aby dowiedzieć się więcej o danym procesie, znajdź odpowiedni identyfikator PID w drugiej kolumnie, po czym kliknij go prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Properties. Na karcie TCP/IP możesz sprawdzić, czy rzeczywiście trafiłeś na aplikację, która nawiązała podejrzane połączenie. Patrz punkt analiza połączeń sieciowych. Następnie przeskocz na kartę Security, aby ustalić, jakie uprawnienia są przydzielone danemu procesowi. Jeśli w wierszu na samej górze obok napisu User widnieje na przykład Wpis ZARZDZNJNTSYSTEM proces ma uprawnienia systemu przeważnie podaje się za usługę, a więc ma wszelkie przywileje i całkowitą wolność w systemie. Alternatywnie w tym wierszu może być wyszczególniona nazwa, pod którą logujesz się w systemie. W tym wypadku to ty nieświadomie zainicjowałeś szkodliwy proces lub zezwoliłeś na jego uruchomienie. Jeśli sam pracujesz w systemie jako administrator, takie same uprawnienia ma szkodliwy proces, a to bardzo złote oznaka. Na karcie THREATS są wyszczególnione procesy podrzędne, czyli wątki, zainicjowane przez proces główny. Jeśli twoje podejrzenia, że masz do czynienia ze złośliwym kodem, okażą się coraz bardziej realne, przejdź do karty Image, zapamiętaj podaną ścieżkę dostępu do danej aplikacji, a następnie kliknij przycisk Kill Process, aby zamknąć niepożądany proces. Analiza usługi SWHOST. Jeśli w trakcie badań ruchu sieciowego za pomocą programu CPFIELF zwróciło twoją uwagę podejrzane połączenie zainicjowane przez proces SWHOST.exe, przypuszczalnie chodzi tylko o automatyczne aktualizacje systemu Windows. Mimo to powinieneś się upewnić. SWHOST.exe jest odpowiedzialny za wiele usług Windows i jest procesem typu Service Host Process. Oznacza to, że do jego zadań należy wczytywanie wszystkich istotnych usług Windows i zarządzanie nimi. Dlatego w większości systemów działa równolegle kilka egzemplarzy tego procesu. Process Explorer podpowie ci oprócz tego, jakie usługi kryją się za danym egzemplarzem SWHOST-a. Kliknij prawym przyciskiem w oknie Process Explorera wpis z żądanym identyfikatorem PID, po czym wskaż polecenie Properties. Gdy otworzysz następnie kartę Services, dostaniesz się do spisu bieżących usług. Jeśli w pierwszej kolumnie listy widnieje wpis WowServe, potwierdzi się przypuszczenie, że masz do czynienia z automatycznym aktualizowaniem systemu. W przeciwnym razie poszukaj w internecie na przykład, za pomocą wyszukiwarki Google, bardziej szczegółowych informacji na temat danej usługi. Jej nazwę Process Explorer podaje w kolumnie Display Name. Jeżeli nie znajdziesz wiarygodnych opisów, najlepiej w kilku źródłach. Nie trafiłeś na standardową usługę systemu Windows i powinieneś nabrać podejrzeń. Niepewną usługę możesz zatrzymać w Process Explorerze, klikając przycisk Stop. 5. Poszukiwanie rootkitów. W ostatnim etapie analizowania systemu powinieneś przeszukać swój system pod kątem rootkitów. Pojęcie rootkit pochodzi ze środowiska Unix. Tam oznacza zestaw narzędzi instalowany w komputerze ofiary, aby ukryć włamanie do systemu. Złośliwy kod zostaje więc zakamuflowany, aby maksymalnie utrudnić jego wytropienie. Kategorie rootkitów. Wyróżniamy kilka rodzajów rootkitów. Rootkity rezydentne są w stanie przetrwać restart systemu, lecz muszą nanieść swoje przywołanie co najmniej w jednym z miejsc autostartu. Tymczasem rootkity pamięci znikają wraz z ponownym uruchomieniem systemu. Oprócz tego są jeszcze rootkity użytkownika, które przechwytują i modyfikują przywołania API Application Programming Interface, aplikacji działających z poświadczeniami użytkownika. W ten sposób można na przykład ukryć plik w eksploratorze. Bardziej zaawansowane rootkity jądra potrafią nawet przechwycić przywołania natywnego rdzennego API systemu Windows. Chodzi tu o zestaw poleceń, który jest stosowany na płaszczyźnie jądra, na przykład przez sterowniki. Mimo iż skanowaniem za pomocą zewnętrznego oprogramowania patchpunkt, skanowanie zewnętrznymi narzędziami, prawdopodobnie uda ci się wykryć wszystkie rootkity i łup związany z nimi szkodliwy kod. Powinieneś i tak zbadać system aplikacjami, które specjalizują się w namierzaniu intruzów tego typu. Dla początkujących, najprostszy sposób wykrywania rootkitów zapewnia program BlazClick Rootkit Eliminator dostępny pod adresem http://www.f.secure.com/center/środowiska/windows2000p/vista. Po przywołaniu tego narzędzia wystarczy kliknąć przycisk Scan, aby zainicjować badanie systemu. Skanery rootkitu działają na zasadzie porównywania. Najpierw dyski są sprawdzane zwyczajnie poprzez interfejs API systemu Windows. W drugim etapie następuje odczyt surowych danych z twardego dysku. Jeśli występują różnice pomiędzy tymi dwoma skanowaniami, oznacza to, że jakiś plik, klucz rejestru, usługa bądź inny proces ma zostać ukryty przed systemem Windows, to zaś jest podejrzane. BlazClick Rootkit Eliminator porównuje otrzymane wyniki z bazą rootkitów niczym konwencjonalny skaner antywirusowy. Następnie eliminuje znalezione intruzy. Wszystko odbywa się bez ingerencji użytkownika. Dla zaawansowanych, jeśli wolisz polegać tylko na sobie, zamiast na bazie rootkitów, możesz szukać ich w systemie za pomocą programu Gmer dostępny pod adresem http://www.gmer.net/środowiska/windows2000p/vista. Zasadniczo narzędzie to działa podobnie do BlazClick Rootkit Eliminatora. Nie oferuje jednak funkcji usuwania rootkitów. Pokazuje jedynie wyniki porównania. Odróżnianie przyjaznych wpisów aplikacji systemowych lub antywirusowych od złośliwych rootkitów wymaga sporej wiedzy. Zaletą Gmera jest fakt, że na pewno wyświetli ewentualnego rootkita w twoim systemie. Musisz jednak wiedzieć, jak go zidentyfikować. 2.152.727 usuwanie i ochrona. Pozytywną diagnozą jest tylko pusta lista wyników poszukiwania. Jeśli odkryjesz, że twój system padł ofiarą hakerów, nie ma bezpiecznej metody oczyszczenia go bez utraty danych. Możesz, rzecz jasna, przeprowadzić skanowanie antywirusowe z zewnątrz systemu za pomocą pakietu Trinity Rescue Kit Patch 2, usunąć wątpliwe wpisy autostartu za pomocą skryptu PCW Autostart w załączeniu i wyposażyć swój system w najnowsze aktualizacje. Jednak mimo to, nie możesz być pewien, że po wykonaniu tych wszystkich operacji uwolniłeś swój komputer w 100% ze złośliwego kodu. A jeśli nie, szkody mogą być jeszcze większe. W zaistniałej sytuacji jest właściwie tylko jedno rozwiązanie. S.152.728.6. Formatowanie i ponowne instalowanie. Mimo iż formatowanie dysków i przeinstalowanie systemu operacyjnego jest bardzo mozolne i czasochłonne, trzeba wykonać te operacje. Nie można ufać systemowi, który już raz został złamany przez hakerów. W tym wypadku pomogą tylko najbardziej radykalne środki. Jednak nie martw się zanadto. Nie wszystko ulegnie utracie. Dokumenty użytkownika, pliki Worda, Excela, PDF i tym podobne, muzyka, filmy i obrazki możesz bez obaw zabezpieczyć, wykonując ich kopię zapasową, a potem wgrać do ponownie zainstalowanego i zaktualizowanego systemu Windows. Pliki tego rodzaju nie są z reguły wykonywalne, więc nie mogą być nosicielami szkodliwego kodu. Wprawdzie ta reguła nie jest całkowicie prawdziwa, bo na przykład były wypadki wykonywania szkodliwego kodu osadzonego w specjalnie spreparowanych obrazkach, jednak wykryto tę lukę w zabezpieczeniach i zaoferowano poprawki usuwające ją, dlatego nie stanowi ona żadnego zagrożenia, pod warunkiem, że przed wgraniem obrazków zaktualizujesz swój system, zanim zainicjujesz formatowanie twardego dysku. Powinieneś też sporządzić zapasową kopię zakładek z przeglądarki internetowej, danych kontaktowych z programu pocztowego, zapisanych haseł do serwisów internetowych i tym podobne. W ten sposób zaoszczędzisz sobie mnóstwo pracy. Aktualizacje. Aby twój system po ponownym zainstalowaniu nie był obnażony i podatny na ataki, zaleca się zawczasu zaopatrzyć go w stosowne aktualizacje, przynajmniej w najnowszy dodatek Service Pack http://support.microsoft.com. Najlepiej pobrać go w czystym, niezarażonym komputerze. Gotowe aktualizacje nagraj na płytę CD lub na dysk pendrive. Formatowanie dysków. Kliknij w oknie Mój komputer partycję, na której nie jest zainstalowany system i wskaż polecenie Formatuj. Powtórz tę czynność na pozostałych partycjach niesystemowych. Na koniec zostaw sobie partycję z systemem Windows. Nie sformatujesz jej z poziomu systemu. Możesz to zrobić za pomocą instalatora Windows XP. Uruchom komputer z płyty instalacyjnej Windows XP. W pierwszym oknie dialogowym potwierdź klawiszem Enter chęć zainstalowania systemu. Następnie naciśnij F8, aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej. Procedura instalacyjna ustali dotychczasową instalację Windows. Naciśnij kolejno klawisze L, Enter i B, aby usunąć partycję. Następnie utwórz klawiszem E nową partycję w nieprzydzielonym obszarze dysku. Potwierdź klawiszem Enter, a w kolejnym oknie dialogowym wybierz polecenie formatowania partycji w systemie plików NTFS. Po przygotowaniu wszystkich partycji pozostałe czynności zostaną przeprowadzone automatycznie. Zastosuj się do wskazówek kreatora. Vista. Wykonuj polecenia kreatora do momentu, gdy na ekranie pojawi się monitor docelową partycję, na której ma być zainstalowany system. Wówczas kliknij opcję dysku i wybierz formatowanie. Gdy zostanie zakończone, ponownie stosuj się do wskazówek kreatora. 7. Środki prewencyjne. Po zainstalowaniu systemu powinieneś wgrać najnowszy dostępny dodatek Service Pack, najlepiej wraz z pozostałymi poprawkami krytycznymi, zanim po raz pierwszy nawiążesz połączenie z internetem. Wgraj je z zewnętrznego nośnika, płyty CD lub dysku pendrive, potem zrestartuj system i przywołaj funkcję Windows Update, aby upewnić się, że w systemie nie brakuje żadnej krytycznej poprawki. Konto z ograniczonymi uprawnieniami. Mimo iż twój system został wyposażony w bieżące aktualizacje, powinieneś przyzwyczaić się do pracy w systemie i przeglądania internetu tylko jako użytkownik o ograniczonych prawach dostępu. Odpowiednie konto założysz za pomocą apletu konta użytkowników w panelu sterowania. Jednak czynności konfigurowania systemu i instalowania aplikacji musisz wykonywać jako administrator. Bądź wówczas szczególnie czujny i ostrożny. Konserwacja oprogramowania. Luki w zabezpieczeniach występują nie tylko w samym systemie operacyjnym, lecz również w zainstalowanych aplikacjach. Każdy program stanowi ryzyko i wymaga regularnego aktualizowania. Dlatego przed zainstalowaniem starannie wybieraj aplikacje, rozważając, które są ci naprawdę potrzebne. Pobieraj je tylko z witryn godnych zaufania, na przykład http://www.pisiworld.pl. Wcale nie musisz sprawdzać ciągle stanu aktualizacji poszczególnych programów. Wyręczy cię w tym na przykład Narzędzie UptaTestar dostępne pod adresem http://www.uptatestar.com. Środowiska Windows 2000p/Vista. Narzędzia zabezpieczające. Oprócz tego warto zainstalować w systemie trzy podstawowe zabezpieczenia: skaner antywirusowy wraz ze strażnikiem, na przykład bezpłatny Antivir PE Classic, http://www.avira.com, program antyspywareowy, na przykład bezpłatny Spyware Search & Destroy, http://www.safernetworking.org, i zaporę sieciową, na przykład bezpłatną Comodo Firewall Pro, http://www.personalfirewall.comodo.com. Dzięki nim będziesz w stanie szybko wykrywać ewentualnych intruzów i przeciwdziałać zagnieżdżaniu się ich w systemie. Pamiętaj jednak, że te programy nie zastępują innych środków zabezpieczających, lecz tylko poprawiają ochronę systemu. Zapora sprzętowa. Jeśli łączysz się z internetem za pomocą routera, włącz wbudowaną sprzętową zaporę sieciową. Zapora tego typu bardzo skutecznie blokuje połączenia, których nie zainicjowałeś sam, połączenia przychodzące. Oprócz tego pod żadnym pozorem nie można pozostawić domyślnego, czyli ustawionego fabrycznie hasła routera.